Wydawnictwo Świat Książki oraz Audioteka.pl przedstawiają Christine Hanna. Wielka samotność. Przełożyła Anna Zielińska. Czyta Paulina Raczyło. Dedykuję kobietom w mojej rodzinie. Wszystkie są wojowniczkami. Sharon, Debbie, Loże, Julie, Mackenzie, Sarze, Kaylee, Toni, Jackie, Danie, Leslie, Katie, Juan, Jerry, Liz, Courtney i Stephanie, a także Bradenowi, naszemu najnowszemu miłośnikowi przygód. Natura nigdy nas nie oszukuje. To zawsze my oszukujemy samych siebie. Jean-Jacques Rousseau. Rok 1974. Rozdział pierwszy. Wiosną deszcz targany pod muchami wiatru bębnił o dachy. Woda wdzierała się w najwęższe szczeliny i podmywała najsolidniejsze fundamenty. Skarpy, które przetrwały pokolenia, pękały i osuwały się błotnistą mazią na drogi, porywając ze sobą domy, samochody i baseny. Powalone drzewa zrywały linie elektryczne. Nie było prądu. Rzeki występowały z brzegów, zalewały posesje, niszczyły domy. Ludzie, którzy normalnie się kochali, warczeli na siebie. Temperatura kłótni rosła wraz z poziomem wód i ilością padającego deszczu. Leni też się denerwowała. Była w szkole nowa, ot po prostu anonimowa twarz w tłumie. Dziewczynka z długimi włosami, z przedziałkiem po środku, która nie miała przyjaciół i zawsze chodziła sama. Siedziała na łóżku z chudymi nogami podciągniętymi pod brodę. Obok leżało wodnikowe wzgórze, w miękkiej oprawie z oślimi uszami. Przez cienką ścianę ich parterowego domu słyszała matkę. — Ernd, kochanie, proszę cię, posłuchaj! — i gniewną odpowiedź ojca. — Koro, odczep się do cholery! — Znowu to samo. Kłócą się. Krzyczą. Niedługo przyjdzie kolej na płacz. W taką pogodę ojciec wpadał w czarny nastrój. Leni zerknęła na zegar przy łóżku. Jeżeli natychmiast się nie pozbiera, spóźni się na lekcje, a w gimnazjum niepotrzebne zwracanie na siebie uwagi jest jeszcze gorsze od bycia nową. Boleśnie się o tym przekonała. W ciągu ostatnich 4 lat chodziła do 5 szkół. I chociaż w żadnej z nich nie znalazła sposobu na nawiązanie przyjaźni, uparcie liczyła na akceptację. Westchnęła ciężko, wyprostowała nogi i zsunęła się z wąskiego łóżka. Cicho przeszła przez swój skromnie umeblowany pokój, wysunęła się na korytarz i przystanęła w wejściu do kuchni. — Do cholery, Koro! — odezwał się ojciec. — Wiesz, jakie to dla mnie trudne! Mama podeszła do niego z wyciągniętymi ramionami. — Kochanie, potrzebujesz pomocy. To nie twoja wina, te koszmary... Leni odchrząknęła, chcąc przyciągnąć uwagę rodziców. — Hej! — bąknęła. Na jej widok ojciec odsunął się o krok od matki. Widziała znużenie i rezygnację na jego twarzy. — Ja muszę do szkoły. Mama wyjęła papierosa z kieszonki na piersi różowego stroju kelnerki. Wyglądała na zmęczoną. Wczoraj pracowała na wieczornej zmianie, a dziś szła na popołudnie. — Idź, Leni, nie możesz się spóźnić. Głos miała łagodny, delikatny, jak ona sama. Leni obawiała się zostać i obawiała się wyjść. To dziwaczne, a nawet głupie. Jednak często miała wrażenie, że to ona jest jedyną dorosłą osobą w rodzinie, stabilizatorem, który utrzymuje trzeszczącą łajbę Albrightów na wodzie. Mama była wiecznie zajęta poszukiwaniem siebie. W ciągu ostatnich 2 lat spróbowała elektrowstrząsów, psychoterapii humanistycznej, treningu duchowego, była unitarianką, a nawet buddystką. Z kolejnych fascynacji wybierała to, co jej pasowało. Według Leni przeważnie pozostawały po nich koszulki z nadrukami oraz złote myśli w rodzaju: to, co jest, jest, a czego nie ma, nie ma. Niewiele z tego wynikało. Tak, idź, odezwał się tata. Leni ściągnęła plecak z krzesła przy kuchennym stole i ruszyła do wyjścia. Zamykając za sobą drzwi, usłyszała, jak rodzice zaczynają od nowa. Do cholery, Koro! Ernd, proszę, tylko posłuchaj! Ich życie nie zawsze tak wyglądało. Przynajmniej tak mówiła mama. Przed wojną byli szczęśliwi. Mieszkali wtedy w Kent, na kempingu dla przyczep turystycznych. Tata pracował jako mechanik. Mama chodziła roześmiana i gotując obiad kołysała się w rytm piosenki Piece of My Heart, Janis Joplin. Tańcząca mama, tylko tyle Leni zapamiętała z tamtych lat. A potem tatę wzięli do wojska i wysłali do Wietnamu. Został zestrzelony i trafił do niewoli. Bez niego mama się rozsypała. Właśnie wtedy do Leni dotarło, jaka jest krucha. Przez jakiś czas nigdzie nie mogły zagrzać miejsca. Były kolejne prace i miasta, aż w końcu znalazły dom w komunie w Oregonie. Tam doglądały uli, robiły saszetki z lawendą, sprzedawały je na targu i uczestniczyły w protestach przeciwko wojnie. Mama wzięła się w garść i jakoś się dostosowała. Kiedy wreszcie tata do nich wrócił, Leni ledwo go poznała. Tamten przystojny, roześmiany mężczyzna z jej wspomnień zmienił się w zamkniętego ponuraka, który łatwo wybuchał. Najwyraźniej nie podobało mu się w komunie, bo się stamtąd wynieśli. Wkrótce znowu się przeprowadzili, a potem jeszcze raz, bo tata nigdzie się nie odnajdywał. Źle sypiał i nie potrafił utrzymać pracy, chociaż mama twierdziła, że jest najlepszym mechanikiem pod słońcem. Dlatego dzisiaj się pokłócili. Tatę znowu wyrzucono z roboty. Leni naciągnęła kaptur na głowę. W drodze do szkoły przecinała osiedle zadbanych domów, omijała ciemny las. Trzymaj się od tego miejsca z daleka. Przechodziła koło fast foodu A&W, w którym dzieciaki ze szkoły średniej spędzały weekendy, i obok stacji benzynowej, gdzie czekał sznur samochodów, żeby zatankować benzynę po 55 centów za galon. Obecnie cena paliwa wszystkich równo wkurzała. Leni zdążyła zauważyć, że dorośli w ogóle są nerwowi. I nic dziwnego. Wojna w Wietnamie podzieliła kraj. Gazety codziennie donosiły o tragicznych wydarzeniach. Zamachy bombowe organizacji Wetterman czy IRA. Porwania samolotów. Uprowadzenie Patty Hearst. Masakra podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium wstrząsnęła całym światem, podobnie jak afera Watergate. A ostatnio studentki z Uniwersytetu Stanu Waszyngton zaczęły znikać bez śladu. Świat był niebezpiecznym miejscem. Leni wszystko by oddała za prawdziwą przyjaźń. Bardzo potrzebowała kogoś, z kim mogłaby rozmawiać. Tyle, że odmówienia, zmartwień nie ubędzie. W takim razie po co komu zwierzenia? Jasne. Tata czasem wpadał w złość i wrzeszczał. Brakowało im pieniędzy, no i co rusz się przenosili, uciekając przed wierzycielami. Ale tak już wyglądało ich życie. I w sumie się kochali. Jednak czasami, szczególnie w takie dni jak ten, ogarniał ją strach. Miała wrażenie, że jej rodzina stoi na krawędzi przepaści i lada moment ziemia usunie się im spod stóp i porwie ich ze sobą, tak jak to się stało z tamtymi domami w Seattle, które się rozpadły zjeżdżając z rozmokłych zboczy. Po szkole Leni wróciła do domu w deszczu, sama. Ich dom stał w połowie ślepej ulicy. Działka odstawała wyglądem od pozostałych. W skrzynkach na parapetach brunatnego parterowca nie rosły kwiaty. Rynny były pozapychane, drzwi garażu się nie zamykały. Kępki chwastów rosły w szczelinach pomiędzy butwiejącymi szarymi gontami. Maszt pozbawiony flagi oskarżycielsko celował w niebo, jednoznacznie świadcząc o stosunku ojca do kierunku, w jakim zmierzał ich kraj. Człowiek, którego mama nazywała patriotą, nienawidził rządu. Zobaczyła tatę w garażu. Siedział na krzywym warsztatowym stole obok Forda Mustanga mamy z poobijaną karoserią i dachem poklejonym taśmą izolacyjną. Pod ścianami stały rzędem kartony, których jeszcze nie rozpakowali po ostatniej przeprowadzce. Miał na sobie jak zwykle wytartą wojskową kurtkę i poprzecierane dżinsy. Siedział pochylony, z łokciami wspartymi na udach. Długim, czarnym włosom przydałby się grzebień. Wąsy wymagały przycięcia. Ale nawet taki przygarbiony i znużony był przystojny, jak gwiazdor filmowy. Wszyscy tak uważali. Przechylił głowę i spojrzał na nią spod opadającej na oczy grzywy. Nieco smętny uśmiech, którym ją przywitał, rozjaśnił mu twarz. Taki właśnie był tata. Miewał humory, łatwo wpadał w złość, czasem nawet trochę budził strach, ale to wszystko dlatego, że bardzo głęboko odczuwał miłość, klęskę i rozczarowanie. Przede wszystkim jednak miłość. Lenoro, odezwał się ochrypłym głosem palacza. Czekałem na ciebie. Wybacz, straciłem panowanie nad sobą i pracę. Musisz być mną cholernie rozczarowana. Nie, tato. Widziała, że jest mu przykro. Wyczytała to z jego twarzy. Kiedy była młodsza, czasem się zastanawiała, po co są te wszystkie przeprosiny, skoro nic się nie zmienia. Ale mama jej wszystko wytłumaczyła. Tata był na wojnie, trafił do niewoli i wtedy coś w nim pękło. To trochę tak, jakby miał przetrącony kręgosłup, mówiła. Nie przestajesz kochać bliskiej osoby, gdy cierpi. Robisz się silniejsza, żeby ją wesprzeć. On mnie potrzebuje. Potrzebuje nas. Leni usiadła obok ojca. Objął ją ramieniem i przygarnął do siebie. Tym światem rządzą szaleńcy. To już nie jest moja Ameryka. Chcę... Nie dokończył, a ona nie spytała. Przywykła do jego melancholii, frustracji. Bez przerwy urywał zdanie w połowie, jakby obawiał się ubrać w słowa przerażające czy depresyjne myśli. Znała i rozumiała tę niechęć do mówienia. Często lepiej jest milczeć. Ojciec sięgnął do kieszeni i wyjął pomiętą paczkę papierosów. Zapalił, zaciągnął się i gryzący, znajomy zapach wypełnił jej nozdrza. Wiedziała, jak bardzo cierpi. Czasami budził ją w nocy płacz taty i głos mamy. Uspokajała go. Ernd, już po wszystkim. Jesteś w domu, bezpieczny, tłumaczyła. Pokręcił głową i wydmuchał smuszkę niebiesko-szarego dymu. Ja po prostu chcę... więcej, tak myślę. Nie chodzi o pracę, o życie. Chcę, idąc ulicą, nie bać się, że ktoś nazwie mnie dzieciobójcą. Chcę... Westchnął. Uśmiechnął się do Leni. Nie przejmuj się. Będzie dobrze, poradzimy sobie. Tatusiu, znajdziesz nową pracę, pocieszyła go. Jasne, rodzielcu. Jutro będzie lepszy dzień. Rodzice zawsze tak mówili. Był zimny, pochmurny poranek w połowie kwietnia. Leni wcześnie wstała, umościła się w salonie na podniszczonej kanapie obitej perkalem w kwiatowe wzory i nastawiła telewizor na magazyn telewizji śniadaniowej Today. Poruszała anteną pokojową, żeby ekran przestał śnieżyć. Gdy obraz jako tako się ustawił, zobaczyła Barbarę Walters. Na tym zdjęciu, mówiła, widzicie Patrycję Hearst, która nazywa siebie Tanią, z karabinem M1 w ręce, podczas niedawnego napadu na bank w San Francisco. Świadkowie donoszą, że 19-letnia dziedziczka fortuny magnata prasowego, która w lutym została porwana przez Symbionese Liberation Army... Leni zamurowało. Nie mieściło jej się w głowie, że jakaś armia może od tak sobie wmaszerować do mieszkania i porwać z niego nastolatkę. Jak w takim świecie człowiek ma się czuć bezpiecznie? I jakim cudem bogata nastolatka została rewolucjonistką o imieniu Tania? Leni, czas na ciebie! Zawołała mama z kuchni. Szykuj się do szkoły! Tata wmaszerował do domu rozpromieniony. Zarażał uśmiechem. Wyglądał jakoś inaczej. Zdawał się sięgać sufitu niskiej kuchni, jaśnieć na tle szarych, poznaczonych zaciekami ścian. Krople deszczu kapały mu z włosów. Mama stała przy kuchence i smażyła dla nich bekon na śniadanie. Ojciec podszedł zamaszystym krokiem do laminowanego blatu i podkręcił tranzystorowe radio. Pomieszczenie wypełniły trzaski i rock'n'rollowa piosenka. Tata roześmiał się i chwycił mamę w ramiona. Leni słyszała, jak szepce: przepraszam, wybacz mi. Zawsze, odpowiedziała, trzymając się go kurczowo, jakby się bała, że ją odepchnie. Objął mamę w pasie i pociągnął do stołu. Wysunął krzesło. Leni, chodź tu do nas! Zawołał. Leni uwielbiała, gdy rodzice włączali ją do rozmów. Zsunęła się z kanapy i usiadła obok matki. Tata, uśmiechając się, podał jej książkę w miękkiej oprawie. Zew krwi. Będziesz zachwycona, Rudzielcu! Potem usiadł naprzeciwko mamy i przysunął się z krzesłem do stołu. Z twarzy nie schodził mu uśmiech, który Leni nazywała uśmiechem wspaniałych pomysłów. Widywała go za każdym razem, kiedy miał plan na zmianę ich życia, a takich planów było już sporo. Opchnięcie całego dobytku i roczne pomieszkiwanie na kempingach wzdłuż szosy Big Sur, hodowla norek, istny horror, dystrybucja torebek z nasionami firmy American Seed w środkowej Kalifornii. Wsadził rękę do kieszeni, wyjął stamtąd złożoną kartkę i triumfalnym gestem rzucił ją na stół. Pamiętasz mojego kumpla, Bo Harlana? Mama dumała przez chwilę. Z Wietnamu? Kiwnął głową. Bo Harlan był dowódcą załogi, wyjaśnił Leni. A ja strzelcem pokładowym. Trzymaliśmy się razem. I razem trafiliśmy do niewoli, kiedy spadł nasz ptak. Przeszliśmy tam piekło. Leni zauważyła, jak tata zadrżał. Na przedramionach widocznych spod podwiniętych rękawów koszuli widziała ślady po oparzeniach biegnące od nadgarstków po łokcie. Takie wypukłe blizny i zgrubienia, które nigdy się nie opalały. Nie wiedziała, skąd się wzięły. Tata nigdy nie mówił. Ona nie pytała. Ale na pewno zrobili to jego prześladowcy. Skórę na plecach też miał pościąganą w fałdy i gruzły. Zmusili mnie, żebym patrzył jak kona. Leni z niepokojem zerknęła na matkę. Tata nigdy wcześniej o tym nie mówił. Te słowa je zelektryzowały. Ojciec postukał stopą o podłogę, zabębnił palcami o stół. Rozłożył list, wygładził i obrócił tak, aby mogły go przeczytać. Sierżancie Albright, niełatwo było cię namierzyć. Nazywam się Earl Harlan. Mój syn, Bo, często w listach wspominał o waszej przyjaźni. Dziękuję ci za nią. W ostatnim liście napisał, że gdyby coś się z nim stało w tej zasranej dziurze, chce, żebyś przejął jego ziemię tu na Alasce. Nie ma tego wiele. 40 akrów i chata, która wymaga remontu. Ale ktoś z rękami chętnymi do pracy spokojnie wyżyje z tej ziemi, z daleka od wszystkich szaleństw, hipisów i całego tego bałaganu w 48 kontynentalnych stanach. Nie mam telefonu, ale możesz napisać do mnie, adresując na urząd pocztowy Homer Post Office. Prędzej czy później list do mnie trafi. Parcela leży na końcu drogi, kawałek za metalową bramą z krowią czaszką, tuż przed spalonym drzewem i słupem z numerem 13. Jeszcze raz za wszystko ci dziękuję. Earl. Mama podniosła oczy znad kartki. Wpatrywała się w tatę, przechylając głową jak ptak. Ten człowiek, bo podarował nam dom? Dom? Pomyśl tylko! Tata poderwał się z krzesła podekscytowany. Dom, który należy do nas. Jest nasz. Miejsce, gdzie będziemy samowystarczalni. Gdzie możemy hodować warzywa, polować, być wolni. Marzyliśmy o tym, Koro. O prostym życiu z daleka od tego całego syfu tutaj. Pomyśl o tym. Zaraz, wtrąciła Leni. Nawet jak na tatę, to była duża sprawa. Alaska? Chcecie się znowu przenosić? Dopiero co się tu wprowadziliśmy. No, ale... Mama ściągnęła brwi. Tam nic nie ma, prawda? Poza niedźwiedziami i eskimosami. Tata z takim entuzjazmem podniósł mamę z krzesła, że zatoczyła się i wpadła na niego. Leni nie umknęła desperacja ukryta pod tym podnieceniem. Koro, ja tego potrzebuję. Potrzebuję miejsca, gdzie znowu będę mógł swobodnie oddychać. Czasem myślę, że niewiele brakuje, abym zupełnie się rozsypał. Tam skończy się to całe gówno. Przestaną mnie dręczyć wspomnienia. Ja to wiem. Właśnie tego nam potrzeba. Wrócą dobre dni. To Wietnam zrobił za mnie popaprańca. Mama uniosła ku niemu twarz. Jej bladość kontrastowała z jego opalenizną i czarnymi włosami. No, skarbie, odezwał się prosząco tata. Wyobraź to sobie. Leni patrzyła, jak matka mięknie, dopasowuje swoje potrzeby do jego żądań, wciela się w nową postać, Alaskanki. Może jej się wydawało, że to będzie coś w rodzaju terapii elektrowstrząsowej, jogi, buddyzmu, jakaś odpowiedź. Dla niej nie było ważne kiedy, jak i co. Liczył się wyłącznie on. Nasz własny dom, myślała na głos. Ale pieniądze. Mógłbyś się ubiegać o wojskową rentę inwalidzką. Nie mówmy znowu na ten temat. Uciął z westchnieniem. Nie zrobię tego. Potrzebuję jedynie odmiany. I Koro, od dziś będę ostrożniej wydawał pieniądze. Przyrzekam. Nadal zostało mi trochę forsy po staruszku. No i ograniczę picie. Zgłoszę się do tej grupy wsparcia weteranów, tak jak chciałaś. Leni już to wszystko słyszała. Tak naprawdę to, czego chciała ona czy mama, nie miało znaczenia. Tata pragnął zacząć wszystko na nowo. Potrzebował tego, a mamie zależało, żeby czuł się szczęśliwy. I dlatego podejmą kolejną próbę w nowym miejscu, licząc, że tym razem odpowiedzią będzie geografia. Pojadą na Alaskę, pełni wiary, że ziści się kolejne marzenie. Leni zrobi to, co każą i nie będzie utyskiwać. Bo na tym właśnie polega miłość. Znowu będzie nowa w kolejnej szkole. Rozdział drugi. Następnego ranka Leni, słuchając w łóżku deszczu dzwoniącego o dach, oczyma wyobraźni widziała wyrastające pod oknem grzyby. Obłe, trujące łebki, kusząco połyskujące, w szaleńczym tempie przepychały się przez warstwę błota. Położyła się spać dobrze po północy. Czytała o bezkresnej Alasce. Ta lektura wywarła na niej zaskakujące wrażenie. Ten ostatni, nieokiełznany obszar był jak jej tata. Niezwykły, ekspansywny, trochę niebezpieczny. Z tranzystorowego radia z metalicznym pogłosem popłynęła piosenka Hooked on a Feeling. Odrzuciła kołdrę i wyszła z łóżka. Mamę znalazła w kuchni. Stała przed kuchenką, paląc papierosa. W świetle lampy wydawała się taka eteryczna. Półdługie, wystrzępione włosy miała wzburzone po śnie. Twarz osnuwał sino-niebieski dym. Biały, porozciągany po niezliczonej ilości prań podkoszulek, wisiał na jej szczupłym ciele. Neonowo-różowe spodnie z luźną gumą w pasie opadały na biodra. Niewielki fioletowy siniec u nasady szyi, kształtem podobny do gwiazdki, dziwnie pięknie podkreślał delikatność jej rysów.
Powinnaś jeszcze pospać, odwróciła się do niej. Jest wcześnie.
Leni podeszła i oparła głowę na jej barku. Skóra mamy pachniała różanymi perfumami i nikotyną.
My nie śpimy, przypomniała.
My nie śpimy, mama zawsze tak mówiła. Ty i ja. Porozumienie, trwałe, pocieszające zjednoczenie, jakby podobieństwo losu miało cementować miłość między nimi. Mama kiepsko sypiała, odkąd tata pojawił się w domu. Ilekroć Leni budziła się w nocy, nieodmiennie widziała, jak snuje się po domu w powiewającym, prześwitującym szlafroku. W takich chwilach zazwyczaj szeptała coś do siebie, ale Leni nie wyławiała słów.
Naprawdę jedziemy? Spytała.
Mama zapatrzyła się w kawę parzącą się w garnuszku.
Chyba tak.
Kiedy?
Znasz tatę. Wkrótce.
Dotrwam do końca roku szkolnego?
Wzruszyła ramionami.
Gdzie tata? Wyszedł przed świtem sprzedać kolekcję monet po swoim ojcu. Nalała sobie kawy, wypiła łyk i odstawiła kubek na laminowany blat.
Alaska, Chryste, czemu nie Syberia?
Zaciągnęła się łapczywie papierosem. Wydmuchała dym.
Potrzebuję przyjaciółki, z którą mogłabym pogadać.
Ja jestem twoją przyjaciółką.
Masz 13 lat,
ja 30. Powinnaś mieć we mnie matkę. Muszę o tym pamiętać. Przestraszyła ją rozpacz w głosie mamy. Jak każde dziecko jeńca wojennego, wiedziała, jakie wszystko jest kruche. Jej rodzina, rodzice i jak niewiele ludziom trzeba, żeby się załamać.
Leni nadal nosiła błyszczącą, niklowaną bransoletę upamiętniającą kapitana, który nie wrócił z wojny do swojej rodziny.
Jemu potrzebna jest szansa. Nowy start. Wszyscy tego potrzebujemy. Może Alaska okaże się odpowiedzią, pocieszała się mama.
Jak wcześniej Oregon, Snohomish i paczuszki z nasionami, na których mieliśmy się wzbogacić. I nie zapominaj o tamtym roku, kiedy planował zbicie majątku na automatach do gier. Czy nie moglibyśmy tego odwlec przynajmniej do końca roku szkolnego?
Mama westchnęła.
Nie sądzę. Idź, ubierz się do szkoły.
Dzisiaj nie ma lekcji. Mama zastanawiała się nad czymś przez jakiś czas.
Pamiętasz tę niebieską sukienkę, którą dostałaś od taty w prezencie na urodziny? Zapytała cicho.
No?
Nałóż ją.
Po co?
No leć, ubierz się. Ty i ja mamy dziś sprawy do załatwienia.
Leni, co prawda zirytowana i zagubiona, posłusznie poszła się ubrać. Tak było łatwiej. Weszła do pokoju i grzebała w szafie, dopóki nie znalazła tamtej sukienki.
Jesteś w niej jak z obrazka, Rudzielcu.
Akurat. Dobrze wiedziała, jak wygląda. Patykowata, płaska jak deska 13-latka w niemodnej kietce, z chudymi udami i kolanami jak gałki u drzwi. Nastolatka, która powinna zacząć dojrzewać. Tymczasem nic tego nie zapowiadało. Na pewno jako jedyna w klasie nie dostała jeszcze okresu i nie rosły jej piersi.
Wróciła do pustej kuchni, pachnącej kawą i dymem z papierosów. Klapnęła na krzesło i otworzyła zew krwi.
Mama dopiero po godzinie wyłoniła się ze swojego pokoju. Leni ledwo ją poznała. Natapirowane i usztywnione lakierem jasne włosy zaczesała w zgrabny koczek i ubrała się w dopasowaną, zapinaną na guziczki sukienkę w kolorze awokado, którą ściągnęła w talii paskiem.
Ta suknia zakrywała ją szczelnie od szyi, ponad garstki i kolana. Nałożyła nylonowe pończochy i pantofle na staromodnym obcasie.
O jacie!
No wiem, przytaknęła zapalając papierosa. Wyglądam jak mamuśka z komitetu rodzicielskiego. Na powieki nałożyła perłowe, jasno-niebieskie cienie. Czarne kreski pod trochę nierówno przyklejonymi sztucznymi rzęsami były nieco za grube. Nie masz innych butów? Leni spojrzała na swoje łódeczkowate półbuty z zadartymi noskami, uniesionymi wyżej niż na piętki. Długo o nie prosiła. Wcześniej Joanne Berkowitz przyszła w takich do szkoły i cała klasa wpadła w zachwyt.
Mam czerwone tenisówki, ale wczoraj pękło mi sznurowadło.
Dobra, niech będzie. Chodźmy. Wyszły z domu. Wsunęły się na obdarte fotele poobijanego Forda Mustanga, pomalowanego podkładem pod lakier. Klapa bagażnika trzymała się na jaskrawo-żółtej lince. Mama odgięła osłonę nad kierownicą i sprawdziła makijaż w lusterku. Leni była gotowa się założyć, że kluczyk nie drgnie w stacyjce, jeśli wcześniej matka nie obejrzy się w lusterku i nie zapali papierosa. Jeszcze raz pomalowała usta, roztarła szminkę wargami i rożkiem mankietu usunęła niewidoczne niedociągnięcie. Wreszcie zadowolona opuściła osłonę i uruchomiła silnik. Z radia ryknęła Midnight at the Oasis.
Słyszałaś, że na Alasce można zginąć na 100 sposobów? Spytała Leni.
Zlecieć ze zbocza góry albo wpaść pod lód, zamarznąć, umrzeć z głodu, a nawet zostać zjedzonym.
Ojciec niepotrzebnie dał ci tę książkę.
Wsunęła kasetę do odtwarzacza. Feel the earth move. Głos Carol King zagłuszył rozmowę. Zaczęła śpiewać, a Leni do niej dołączyła. Przez kilka cudownych minut robiły coś bardzo zwykłego. Jechały autostradą I-5 na Seattle. Mama trzymała kierownicę jedną ręką z papierosem sterczącym między palcami i zmieniała pas, gdy tylko jakiś samochód pojawiał się przed nimi. Zatrzymała się przed bankiem 2 przecznice dalej. Zaparkowała, ponownie sprawdziła makijaż. Zostań, rzuciła i wysiadła. Leni przechyliła się i zablokowała drzwi. Odprowadziła mamę spojrzeniem do wejścia. Ona nie szła, raczej płynęła z gracją, kołysząc biodrami. Była piękną kobietą i dobrze o tym wiedziała. Kolejny powód do kłótni między rodzicami. Tacie nie podobało się, w jaki sposób mężczyźni na nią patrzyli. On się złościł, a Leni wiedziała, że mama lubi przyciągać uwagę, chociaż na wszelki wypadek wolała się do tego nie przyznawać. Kwadrans później wyszła z banku. Tym razem w jej ruchach nie było wdzięku. Zaciskała mocno delikatne szczęki.
Sukinsyn!
Wysyczała, szarpnęła za klamkę i wsiadła do środka. Powtórzyła to samo raz jeszcze, zatrzaskując z impetem drzwi. Co takiego? Spytała Leni.
Twój tata wyczyścił konto.
Nie wystawią mi karty kredytowej, jeżeli na wniosku nie znajdzie się podpis twojego albo mojego ojca. Zapaliła papierosa.
Słodki Jezu, mamy 1974 rok. Pracuję, zarabiam. Kobieta nie może dostać karty kredytowej bez podpisu mężczyzny. Światem rządzą faceci, córciu.
Uruchomiła samochód i popędziła ulicą w kierunku autostrady. Leni ledwo utrzymywała się w fotelu podczas lawirowania między samochodami i ciągłych zmian pasów. Co rusz zarzucało nią na boki. Skupiona na zachowaniu równowagi, nawet nie zauważyła, kiedy zostawiły za sobą pofałdowane centrum Seattle i wjechały w cichą, zadrzewioną dzielnicę z okazałymi domami.
O kurcze, mruknęła pod nosem. Była tu przed wielu laty. Tak dawno, że ledwo to miejsce pamiętała.
Wygląd posesji świadczył o zamożności ich mieszkańców. Na wycementowanych podjazdach stały nowiutkie Cadillaki, Oldsmobile Toronada i Lincolny Continentale. Mama zaparkowała samochód przed dużym domem z szarego, chropowatego kamienia i z oknami z mnóstwem szybek podzielonych szprosami. Otaczał go wypielęgnowany trawnik, obramowany rabatami. Goliher, informował napis na skrzynce na listy.
Rany, nie byłyśmy tutaj od lat, odezwała się Leni.
Wiem, poczekaj na mnie.
Nie ma mowy. Kolejna dziewczyna zaginęła w tym miesiącu. Nie zostanę sama.
Chodź no tu. Mama wyjęła z torebki szczotkę i dwie różowe wstążki. Przyciągnęła ją do siebie i zaatakowała szczotką długie, miedziano-rude włosy, z taką zawziętością, jakby budziły w niej złość.
Au!
Pisnęła Leni, kiedy mama zaczęła zaplatać je w ciasne warkoczyki, sterczące jak antenki po obu bokach głowy.
Lenoro, dzisiaj masz być wyłącznie słuchaczką, zaznaczyła, zawiązując kokardy na końcach warkoczy.
Jestem za duża na warkocze, zaprotestowała Leni.
Słuchaczką, przypomniała mama z naciskiem.
Weź ze sobą książkę, siedź cicho i nie wtrącaj się do rozmowy dorosłych. Otworzyła drzwiczki i wysiadła z samochodu. Leni szybko dołączyła do niej na chodniku. Mama wzięła ją za rękę i pociągnęła za sobą ścieżką obsadzoną po obu stronach przystrzyżonym żywopłotem, która prowadziła do masywnych drewnianych drzwi.
Raz kozie śmierć, mruknęła, zerkając na Leni i nacisnęła dzwonek.
Zza drzwi dobiegły niskie, głębokie tony gongu, podobne do kościelnych dzwonów, a po nich przytłumione kroki. Po chwili w drzwiach stanęła babka Leni. W sukni koloru oberżyny, z wąskim paskiem w talii i trzema sznurami pereł na szyi, wyglądała jakby się wybierała na lunch z gubernatorem. Kasztanowe włosy ułożone w staranne, usztywnione lakierem loki, połyskiwały niczym świąteczna chałka. Szeroko otworzyła mocno umalowane oczy.
Coraline,
wyszeptała i postąpiła krok, wyciągając ramiona.
Zastałam tatę? Spytała mama.
Babka cofnęła się, opuszczając ręce.
Dzisiaj jest w sądzie.
Mama kiwnęła głową.
Możemy wejść?
Leni widziała, że tym pytaniem zirytowała babcię. Blade, upudrowane czoło przecięły zmarszczki.
Oczywiście. Och, Lenoro, dobrze cię znowu widzieć.
Usunęła się, niknąc w cieniu, a potem poprowadziła je szerokim korytarzem z wieloma drzwiami i kręconymi schodami, których koniec ginął w mroku na piętrze. Dom wypełniał zapach cytrynowego wosku do podłóg i kwiatów. Zaprowadziła je na oszkloną werandę na tyłach domu z wypukłymi oknami, ogromnymi przeszklonymi drzwiami, mnóstwem roślin doniczkowych i białymi wiklinowymi meblami. Babcia wskazała Leni fotel przy małym stoliku, skąd rozciągał się widok na ogród.
Bardzo mi was obu brakuje,
powiedziała i jakby speszona tym wyznaniem odwróciła się i wyszła. Po chwili wróciła z książką w ręce.
Pamiętam, Leni, że bardzo lubiłaś czytać. Już jako dwulatka nie rozstawałaś się z książeczkami. Kupiłam ci to wiele lat temu, ale nie wiedziałam, dokąd wysłać. Ta dziewczynka też ma rude włosy jak ty.
Leni usiadła i wzięła książkę, którą czytała tyle razy, że znała całe fragmenty na pamięć. Pipi Pończoszanka. Historia dla dużo młodszych dziewczynek. Ona już z takich książek wyrosła.
Dziękuję, przepani.
Mów mi, babciu, poprosiła cicho, głosem zabarwionym tęsknotą, po czym skupiła uwagę na mamie. Wskazała jej biały stolik z kutego żelaza stojący przy oknie. W pobliżu, w pozłacanej klatce, szczebiotała para białych ptaszków. Leni pomyślała, że żywot ptaków, które nie mogą latać, musi być bardzo smutny.
Dziwne, że mnie wpuściłaś, odezwała się mama, siadając.
To było niegrzeczne, Coraline, Zawsze jesteś tu mile widziana. Oboje z ojcem cię kochamy.
Racja. To mojego męża nie wpuszczacie.
Nastawił ciebie przeciwko nam. Tak samo jak wszystkich twoich przyjaciół. Chciał was mieć...
Nie chcę po raz kolejny do tego wracać. Przenosimy się na Alaskę.
Babcia opadła na krzesło.
Och, na miłość boską.
Ernd odziedziczył tam dom i kawałek ziemi. Zamierzamy uprawiać warzywa, polować i żyć według własnych reguł. Będziemy wieść nieskażone życie pionierów.
Przestań, nie mogę dłużej słuchać tych bzdur.
Pojedziesz za nim na koniec świata, gdzie nikt nie będzie ci w stanie pomóc.
Oboje z ojcem ze wszystkich sił próbowaliśmy ustrzec cię przed popełnieniem błędów, ale ty nie chcesz dać sobie pomóc, prawda? Tobie się wydaje, że życie to zabawa. Żyjesz z dnia na...
Dość! Zaprotestowała ostro mama. Wiesz, ile mnie kosztowało, żeby tu przyjść? Po tych słowach zapadła cisza, zakłócana jedynie ptasim szczebiotem. Leni miała wrażenie, że w werandę uderzył podmuch zimnego wiatru. Była nawet gotowa przysiąc, że zafalowały drogie, przeźroczyste firany, a przecież okna były pozamykane. Usiłowała wyobrazić sobie mamę w tym wymuskanym, uporządkowanym świecie. Tamtą dziewczynę, która w nim dorastała, i kobietę, którą się stała, dzieliła niemożliwa do zasypania przepaść. Zastanawiała się, czy tamte wszystkie marsze, pikiety przeciwko energii jądrowej i wojnie, w których uczestniczyły z mamą, kiedy taty nie było, wszelkie sesje terapeutyczne i różne religie, których mama próbowała, nie były przypadkiem wyrazem buntu przeciwko tamtemu światu.
Coraline, zrezygnuj z tego szalonego, niebezpiecznego pomysłu. Odejdź od Ernta. Wracaj do domu. Chroń siebie.
Mamo, ja go kocham. Nie potrafisz tego zrozumieć?
Koro, babcia złagodziła ton. Posłuchaj mnie, proszę. Ty wiesz, że on jest niebezpieczny.
Jedziemy na Alaskę, stwierdziła stanowczo mama.
Przyszłam się pożegnać i...
Zawahała się.
Pomożesz nam czy nie?
Babcia przez długi czas milczała, krzyżując i rozplatając ramiona.
Ile tym razem potrzebujesz? Spytała w końcu.
W drodze powrotnej mama odpalała jednego papierosa od drugiego. Radio nastawione na cały regulator uniemożliwiało jakąkolwiek rozmowę. Może i dobrze. Co prawda Leni chodziło po głowie mnóstwo pytań, ale i tak nie wiedziałaby, od czego zacząć. Dzisiaj miała okazję zajrzeć do świata istniejącego obok tego, w którym się obracała. Mama bardzo oszczędnie mówiła jej o swoim życiu sprzed małżeństwa. Uciekli z tatą. To była porywająca, romantyczna historia o miłości, która pokonała wszystkie przeszkody. Rzuciła szkołę i żyła miłością. W jej ustach brzmiało to jak bajka. Leni na tyle zdążyła dorosnąć, by już wiedzieć, że w tej ich bajce, tak jak we wszystkich, są ciemne miejsca, niespełnione marzenia i dziewczynki, które uciekły z domu. Mama była wyraźnie zła na swoją matkę, a jednocześnie zwracała się do niej o pomoc i bez proszenia dostawała pieniądze. Leni nie potrafiła tego pojąć. To wszystko ją niepokoiło. Jak matka i córka mogły tak się od siebie oddalić? Mama wjechała na podjazd i wyłączyła silnik. Radio umilkło, zaległa cisza.
Nie powiemy tacie o pieniądzach od babci, uprzedziła córkę. On jest dumnym mężczyzną.
Ale Leni, koniec dyskusji. Ani słowa ojcu. Otworzyła drzwiczki i wysiadła z samochodu, energicznie je zatrzaskując. Leni, zbulwersowana tym niespodziewanym zakazem, podreptała za nią przez podwórko porośnięte gąbczastą, wymieszaną z błotem trawą, omijając po drodze do drzwi wybujałe, splątane ze sobą jałowce. Ojciec był w domu. Siedział przy kuchennym stole zarzuconym książkami oraz mapami i popijał Coca-Colę z butelki. Podniósł głowę i przywitał je szerokim uśmiechem.
Opracowałem trasę. Pojedziemy przez Kolumbię Brytyjską i Yukon. To około 2400 mil. Moje panie, za 4 dni zaczynamy nowe życie. Zakreślcie tę datę w kalendarzu.
Ale szkoła, wtrąciła Leni.
A kto tam przejmuje się szkołą?
To jest prawdziwa edukacja, Leni. Spojrzał na mamę.
Sprzedałem mojego Pontiaka, kolekcję monet i gitarę. Potrzebujemy forsy. Zamienimy twojego Mustanga na Volkswagena busa. Ale kurde, przydałoby się więcej forsy.
Leni zerknęła na mamę. Nic mu nie mów, wyczytała z jej spojrzenia.
To nie w porządku. Przecież kłamstwo zawsze jest złe. A takie przemilczenie to niewątpliwie też kłamstwo.
Mimo to nie odezwała się słowem. Nigdy nie przyszło jej do głowy sprzeciwić się matce. W tym wielkim świecie i z perspektywą przenosin na Alaskę, która czyniła go trzykrotnie większym, mama była jej jedynym oparciem. Rozdział trzeci.
Leni, córeczko, zbudź się. Jesteśmy prawie na miejscu.
Uniosła powieki i zamrugała. Najpierw zobaczyła, że ma ubranie całe w pokruszonych chipsach. Obok niej leżała stara gazeta zasypana papierkami po cukierkach oraz wydanie drużyny pierścienia w miękkiej oprawie. Na wpół otwarta książka wyglądała jak namiot wsparty na wygiętych, pożółkłych kartkach. Największy skarb, polaroidowy aparat, miała zawieszony na szyi. To była niezwykła podróż. Pierwsze rodzinne wakacje. Droga na północ, o nazwie Alkan, w wielu miejscach była nieutwardzona. Za dnia jechali w jaskrawym słońcu, nocami koczowali w pobliżu rwących rzek i cichych strumieni pod osłoną gór o szczytach przywodzących na myśl ostrze piły. Skupieni wokół ogniska snuli marzenia o przyszłości, do której było im coraz bliżej z każdym kolejnym dniem. Na kolację jedli opiekane parówki, robili deser z herbatników przekładanych czekoladą i piankami topionymi nad ogniem i fantazjowali o tym, co odkryją na końcu drogi. Leni nigdy jeszcze nie widziała rodziców tak szczęśliwych, a przede wszystkim taty. Śmiał się głośno, chodził uśmiechnięty, opowiadał dowcipy i obiecywał im gwiazdkę z nieba. Właśnie takiego tatę pamiętała z czasów za nim. Leni zazwyczaj spędzała podróże z nosem w książce, jednak tym razem nie mogła oderwać oczu od krajobrazu. Szczególnie zachwyciły ją góry Kolumbii Brytyjskiej. Siedziała w fotelu w tyle busa i zapatrzona na zmieniające się widoki, wyobrażała sobie, że jest Frodem albo Bilbem ze Śródziemia, bohaterem swej własnej wyprawy. Bus uderzył o coś, może o krawężnik. Część bagaży podskoczyła, inne pospadały na podłogę. Zadźwięczały rzeczy w byle jak zapakowanych plecakach i kartonach, upchniętych z tyłu busa. Zahamowali z piskiem opon. Do środka wdarł się zapach palonej gumy i spalin. Słońce sączyło się przez zakurzone, oblepione komarami szyby. Leni przeszła nad stertą luźno zwiniętych śpiworów i otworzyła drzwi. Transparent ozdobiony tęczą z napisem Alaska albo Klapa, przymocowany taśmą izolacyjną do karoserii, drżał na lekkim wietrze. Wysiadła z samochodu.
Jesteśmy na miejscu, Rudzielcu.
Tata stanął przy niej i położył jej dłoń na ramieniu.
To kraniec ziemi. Homer na Alasce. Ludzie przyjeżdżają tutaj ze wszystkich stron po zaopatrzenie. Ostatnie cywilizowane miejsce. Mówi się, że tu kończy się ziemia i zaczyna morze.
Niesamowite, skomentowała mama. Leni zaskoczyła dzika malowniczość Alaski.
Mimo, że przed wyjazdem obejrzała mnóstwo zdjęć, przeczytała sporo książek i artykułów. Magiczna przestrzeń, pokryte lodowcem góry o ostrych szczytach, celujących w bezchmurne niebieskie niebo, ze słonecznikowo-żółtą poświatą. To wszystko było jakby nie z tego świata. Kahemak Bay mieniła się w słońcu jak szczere złoto. Na wodzie kołysało się kilka łodzi. Powietrze miało słony zapach morskiej toni. Ptaki, niesione wiatrem, szybowały. Opadały na tafle i bez wysiłku wzbijały się w górę. Słynny Homer Spit, który Leni znała z opisów, był wąskim pasem ziemi o długości 4,5 mili, łagodnie skręcającym w zatokę. Skupisko kolorowych domków na palach przycupniętych wzdłuż brzegu wyglądało jak wesołe miasteczko. To tam poszukiwacze przygód zatrzymywali się na ostatni postój i napełniali plecaki prowiantem przed podjęciem wędrówki po dzikich terenach Alaski. Leni podniosła polaroid i robiła zdjęcia tak szybko, jak tylko pozwalał na to wywoływacz. Wyłuskiwała jedno po drugim z aparatu i patrzyła, jak powstają na jej oczach. Rząd domków na linii wody stopniowo wyłaniał się z niebytu na połyskliwym białym papierze. A tam jest nasza ziemia, oznajmił tata, wskazując drugi brzeg Kahemak Bay, gdzie odległe wzgórza pokryte soczystą zielenią ginęły we mgle. Nasz nowy dom! Co prawda Kanek leży na półwyspie, ale drogą się tam nie dostaniemy. Potężne lodowce i góry odcinają to miejsce od głównej części Kenai Peninsula. Można tam tylko dolecieć albo dopłynąć. Mama stanęła obok Leni. Z jasnymi włosami, bladą cerą, w dżinsowych dzwonach biodrówkach i w bluzce wykończonej koronką wyglądała jak stworzona z palety chłodnych barw tego miejsca, a nie lica, która sfrunęła na czekający na nią brzeg. Nawet jej śmiech, podobny do echa pobrzękiwania dzwonków wietrznych na frontach sklepów, współgrał z otoczeniem. Chłodna bryza przyklejała materiał bluzki do jej wolnych od biustonosza piersi. — I jak, córciu? — Fajnie — przytaknęła. Zrobiła kolejne zdjęcie, lecz nie było takich kolorów ani papieru, które w pełni oddałyby majestatyczne piękno tego górskiego pasma. Tata odwrócił się do nich. Radosny uśmiech pomarszczył mu twarz. Dopiero jutro odpływa prom na Kanek. Rozejrzyjmy się co nieco po okolicy, a potem rozbijemy się na plaży i zrobimy sobie spacer. Co wy na to? Super! Zawołały jednocześnie. Odbili od Spitu i jechali przez miasto. Leni siedziała z nosem przyklejonym do szyby, zafascynowana eklektyczną zabudową tego miejsca. Koślawe przybudówki zabezpieczone płachtami plastiku i taśmą izolacyjną opierały się o duże domy z połyskującymi oknami, obok drewnianych chałup ze spadzistymi dachami stały przyczepy kempingowe i mobilne domy na kołach. Autobusy zaparkowane na poboczu miały firanki w oknach i często stały przed nimi krzesła. Niektóre podwórka były schludne i ogrodzone płotem. Na innych leżały sterty pordzewiałego złomu, walały się stare sprzęty i stały porzucone samochody. Większość domostw sprawiała wrażenie nieukończonych. Wszędzie, od pokrytej rdzą starej przyczepy, poprzez nową chatę z bali, aż po przydrożną budkę, kwitł handel i załatwiano interesy. Miejsce robiło nieco dzikie wrażenie, ale nie wydawało się aż tak obce i nieprzystępne, jak Leni to sobie wyobrażała. Kiedy wracali na długą, szarą plażę, tata podkręcił radio. Jechali teraz powoli, opony grzęzły w piasku. Cała plaża była zastawiona najróżniejszymi pojazdami, ciężarówkami, furgonetkami i osobówkami. Ludzie najwyraźniej mieszkali tutaj, w czym tylko mogli, w namiotach, w zdezelowanych samochodach, w budach skleconych z drewna wyrzuconego przez morze i brezentu. — Nazywają ich szczurami ze Spitu — poinformował je tata, rozglądając się za miejscem na busa. Pracują w fabryce konserw i w firmach czarterujących łodzie. Ustawił bus w luce pomiędzy ubłoconym vanem Econoline z tablicami z Nebraski i limonkowym greblinem z przyklejonym taśmą kartonem w oknach zamiast szyb. Rozbili namiot na piasku, mocując linki do zderzaka busa. Wiatr cały czas niósł zapach morskiej wody. Spienione fale z cichym szumem uderzały o brzeg. Ludzie dookoła nich cieszyli się dniem. Rzucali frisbee psom, budowali ogniska na piasku, spychali kajaki na wodę. Ich głosy rozpraszały się i ginęły w bezmiarze przestrzeni. Resztę dnia spędzili włócząc się jak turyści. Mama z tatą kupili piwa w pubie Salty Dog Saloon, a Leni lody w budce na spicie. Potem tak długo grzebali w pojemnikach Armii Zbawienia, aż każde z nich znalazło kalosze w odpowiednim rozmiarze. Leni za 50 centów kupiła 15 starych książek, przeważnie podniszczonych z zaciekami po wodzie, a tata latawiec do puszczania na plaży. Mama wsunęła Leni trochę pieniędzy. Kup sobie film do aparatu, podpowiedziała. W małej restauracji na samym cyplu spitu usiedli przy piknikowym stoliku i zamówili kraba kieszeńca. Leni zakochała się w słodko-słonym smaku krabiego mięsa, oblanego stopionym masłem. Mewy krążyły im nad głowami, patrząc łakomie na frytki i okruchy bagietki. Leni nie przypominała sobie lepszego dnia. Wspaniała przyszłość w jasnych barwach wydawała się na wyciągnięcie ręki. Następnego dnia rano wjechali busem na Tastamenę, potocznie zwaną Tasty, prom należący do Alaska Marine Highway. Ten masywny stary statek zawijał do tak odległych miejscowości jak Homer, Kanek, Seldovia, Dutch Harbor, Kodiak, a nawet do portów na dzikich wyspach aleuckich. Gdy tylko bus stanął na wyznaczonym miejscu, cała trójka ruszyła na pokład i ulokowała się przy relingu. Na promie panował spory tłok. Przeważali długowłosi mężczyźni z bujnymi brodami, w czapkach bejsbolówkach, kraciastych flanelowych koszulach, długich pikowanych kamizelkach i w wyświechtanych dżinsach, wpuszczonych w brązowe gumiaki. Kręciło się też kilku studentów o wyglądzie hipisów. Podróżowali z plecakami, ubrani w koszule farbowane po uprzednim zawiązaniu w supły, a na nogach mieli sandały. Wielki prom sunął powoli, plując dymem. Leni niemal natychmiast zauważyła, że wody Kahemak Bay wcale nie są tak spokojne, jak sądziła, oglądając je z bezpiecznego brzegu. Na otwartym morzu przetaczały się spienione fale i uderzały o burty. To był piękny, magiczny, dziki widok. Zrobiła co najmniej 10 zdjęć i schowała je do kieszeni. Stado orek wychynęło spod wody. Powarkiwały na nie morskie lwy wylegujące się na skałach. Wydry żerowały wśród wodorostów na płyciźnie przy stromym brzegu.
— Przed nami Kanek! —
padła informacja z głośnika.
Następny port, Seldovia.
Albrightowie, zbierać się. Migiem do busa.
Rzucił komendę roześmiany tata. Klucząc między rzędami pojazdów, odnaleźli bus i wdrapali się do środka. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę nasz dom, wyznała mama. Prom przybił do przystani. Zjechali z pokładu na pnącą się w górę szeroką drogę przez las. Na grzbiecie wzgórza stał pokryty białym gontem kościół z niebieską kopułą i prawosławnym krzyżem. Obok na małym, ogrodzonym sztachetami cmentarzu wyrastały z ziemi drewniane krzyże. Wspięli się na wzgórze, zjechali w dół i wtedy po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć Kanek. Zaraz! Odezwała się Leni, patrząc przez zakurzoną szybę. To na pewno nie tu. Patrzyła na przyczepy kempingowe na trawie z krzesłami wystawionymi na zewnątrz i domki, które u nich w Waszyngtonie nazwano byszopami. Przed jednym z nich trzy chude psy uwiązane na łańcuchu ujadały wściekle, stojąc na rozchwierutanych budach. Porośnięte trawą podwórko było usiadłe.